Wielkie schody.
Wchodząc na Wielkie Schody z lewej strony, poniżej ulicy, którą szliśmy, pozostawiamy Burek, najsłynniejsze miejscowe targowisko. Miejsce ma spore tradycje, bo już w XIV wieku u zbiegu jednego ze szlaków węgierskich, prawdopodobnie właśnie w tym rejonie, powstało przedmieście Wielkie. Szlak wiódł przez Tarnowiec, Tuchów, Ciężkowice i Grybów aż do Bardejowa, z którym miasto pozostawało w bliskich stosunkach. Ale czy to oznacza, że Tarnowa nie można było omijać, kierując się na Węgry?
Z tym, w myśl prawa, były problemy. Nie można było dowolnie wybierać trasy wędrówki. Od XV wieku Tarnów korzystał z prawa składu, potwierdzonego zresztą przez Stefana Batorego. Nakazywało ono kupcom, ale także wszystkim podróżnym jadącym na Węgry udawać się tam i powracać tylko przez Tarnów. Podróżujący kupcy musieli się w mieście zatrzymać na pewien czas i wystawić swoje towary na sprzedaż. To powodowało, że do miasta przyjeżdżali też okoliczni mieszkańcy, zainteresowani zakupami. Kupcy musieli gdzieś spać i gdzieś się żywić, a więc Tarnów się rozwijał. No ale powróćmy do targowiska. Pewnie pojawiły się na nim wyroby rzemieślnicze.
Otóż jak dowiadujemy się z dokumentów cechowych, tarnowskie rzemiosło miało charakter lokalny, zaś miejscowy handel skupiony był w rękach rodzin często pochodzenia niemieckiego i węgierskiego oraz przedstawicieli 15 rodzin szkockich. Widać więc, że już prawie 500 lat przed integracją europejską miasto miało międzynarodowy charakter i w duchu tolerancji mieszkali tu przybysze z zagranicy.
Gdy wyjdziemy schodami do rynku i odwrócimy się, zobaczymy na horyzoncie część wzgórza Świętego Marcina, na którym znajdują się ruiny zamku. Lepiej widać wzgórze z małych schodów, które zaznaczone są na mapce. Zwaliska zamku, z którego niewiele pozostało do naszych czasów, położone są o 2 km na południe na skalistym cyplu. Wzgórze posiada historię dawniejszą niż dzieje samego zamku. Odkryty podczas wykopalisk cmentarz sugeruje, że właśnie tam stał od końca XI wieku kościół pod wezwaniem świętego Marcina. Teraz jego miejsce na szczycie góry zajmuje modrzewiowy, XV-wieczny kościół pod tym samym wezwaniem.
Choć zamek tarnowski wzniesiony został przez kasztelana krakowskiego Spycymira z Melsztyna w 1331 roku, założyciel Tarnowa był jedną z najwybitniejszych postaci w kraju, najbliższym doradcą króla Władysława Łokietka i wychowawcą Kazimierza Wielkiego.
Zamek był prawdopodobnie pierwszą w Polsce tak dużą rezydencją świeckiego możnowładcy. Miał ponad 2000 metrów kwadratowych powierzchni. Posiadał kaplicę parafialną. Wyżej przez ponad 350 lat mieściła się rezydencja właścicieli dóbr tarnowskich. W zachodniej części umieszczono bramę wejściową. Główny dom, oparty o północną część muru, miał 3 pomieszczenia na każdej kondygnacji. Powierzchnię mieszkalną zamku powiększała tak zwana kurza noga, aneks domu głównego, osadzona nad stromym stokiem.
Budowlę wyróżniała wysoka, okrągła i wolno stojąca wieża. Była elementem raczej nietypowym dla rezydencji świeckiego dostojnika. Niżej znajdował się warowny przygródek, spełniający rolę administracji dla dóbr tarnowskich i zaplecza gospodarczego. Również on świadczy o wyjątkowej, jak na XIV wiek, skali budowli. Sam dziedziniec miał ponad 1000 metrów kwadratowych. Na zamku musiało bywać wielu możnych gości.
Istotnie, nie brakowało ich. Na górze Marcina miał się schronić uciekający na Węgry król Bolesław Śmiały po konflikcie z biskupem Stanisławem Szczepanowskim. Mieściła się tu nawet tymczasowa stolica Węgier, gdy w XVI wieku osiadł tu król tego kraju Jan Zapolia, zmuszony do ucieczki z ojczyzny.
No i z zamkiem związana jest miejscowa postać numer jeden wszechczasów. Jan Tarnowski, jeden z najwybitniejszych ludzi polskiego renesansu. Spędził tu dzieciństwo. Był mecenasem artystów, piastując najwyższe urzędy w kraju, przebywał na dworze trzech królów. Jana Olbrachta, Aleksandra i Zygmunta, opowiada historyk Łukasz Winczura, autor książki o hetmanie.
Tarnowski decydował o wewnętrznej i zagranicznej polityce ostatnich Jagiellonów. Prócz tego, że odnosił zwycięstwa jako wódz, dbał także o rozwój nauki. W 1559 roku wydał ordynację szkolną dla Szkoły Miejskiej w Tarnowie, która stała się ważnym ogniwem dla rozwoju humanistycznej myśli wychowawczej. To właśnie jemu, Tarnowskiemu, jeden z najsławniejszych humanistów europejskich, Erasm z Rotterdamu, dedykował swoje dzieło księgi, które zową język. Tarnowski sprowadził na swój zamek znakomitego drukarza krakowskiego, Łazarza Andrysowicza. Zaprosił także znanego włoskiego architekta Jana Marię Padovano, który przebudował ratusz. Wzgórze, które mamy przed oczyma, odwiedzały najznakomitsze postaci polskiego odrodzenia, w tym ojciec piśmiennictwa polskiego Mikołaj Rej, czy zdobywca wieńca Dworca Poetyckiego w Padwie Klemens Janicki. Jan Kochanowski, największy poeta tego okresu, gościł tutaj trzykrotnie, w tym ostatni raz na pogrzebie hetmana. W dobrach Tarnowskiego znalazł schronienie przed czyhającą na jego życie władzą kościelną i jeden z najbardziej postępowych pisarzy politycznych odrodzenia, Andrzej Frycz-Modrzewski. Ale na Tarnowskim Zamku bywały także w tym okresie i koronowane głowy. W roku 1537 u hetmana goszczą król Zygmunt Stary i królowa Bona.
Jeszcze zanim urodził się Tarnowski, przy wschodnim i południowym odcinku muru zamkowego stanął gotycki pałac. Po spustoszeniu przygródka przez Węgrów w połowie XV wieku obronność zamku wzmocniono przez dobudowanie dwóch baszt. Kolejna faza rozbudowy związana jest z hetmanem i miała miejsce około roku 1520. Przebudowano wnętrza w stylu renesansowym. Cały zamek otoczono zaś nowoczesnymi fortyfikacjami. A kogo bał się Tarnowski?
Była to odpowiedź na zagrożenie najazdów ze strony Imperium Osmańskiego. Z tych umocnień zachowały się zresztą ruiny Baszty Północno-Wschodniej oraz potężna czworoboczna Basteja, zwana popularnie Arsenałem. Jej ściany sięgają nawet 4 metrów grubości. W narożniku Arsenału znajduje się klatka schodowa do kazamaty, jedynego zachowanego w całości pomieszczenia zamku.
Spróbujmy zatem przenieść się do zamku z początku XVII wieku. Barwnie opowiada o nim historyk Łukasz Winczura.
Niezwykle barwnie na temat Tarnowskiego Zamku pisał tarnowski historyk Krzysztof Moskal, który wydał książkę Na Zamku Naszym Tarnowskim. Opisując to, co działo się na zamku w początkach XVII wieku, tarnowski historyk zauważa. Brama umieszczona była w 3-piętrowej wieży z zegarem. Na dole znajdowała się izdebka dla wrotnego, a nad samym przejazdem mieszkanie burgrabiego. Obok bramy stał dom starosty, na parterze znajdowała się łaźnia zamkowa. Do południowego muru przygródka przylegały niewielkie budynki gospodarcze, spiżarnia, piekarnia i sklepik piekarski oraz 3 stajnie. Na zachodnim krańcu przygródka stała 2-piętrowa wieża z gankiem, pod nią znajdował się loch. Na pierwszym piętrze izba grodzka, w której starosta wykonywał obowiązki związane ze swoim urzędem. Zamek wysoki oddzielony był od przygródka głęboką fosą. Na jego najniższej kondygnacji były pomieszczenia o charakterze magazynowym i mieszkania dla służby. Wyżej znajdowały się wielka sień i 2 apartamenty ze znakomitym wystrojem. Największe pomieszczenia ulokowano natomiast w Pałacu Południowym. Cały zamek Tarnowski liczył prawie 100 pomieszczeń, w tym około 35 mieszkalnych. Na południe od niego znajdował się zwierzyniec, czyli pomieszczenia i wybieg dla zwierząt, które miały cieszyć pańskie oczy. Tuż obok był ogród zwany winnicą, w tej części stał również budynek browaru i lodownia.
Koniec zamku wiąże się z księciem Januszem Aleksandrem Sanguszką. On w połowie XVIII wieku zezwolił siostrom Bernardynkom na rozbiórkę murów w celu uzyskania materiału na budowę nowego kościoła. W ruinach w XIX wieku podjęto jeszcze nieudaną próbę sypania kopca ku czci ofiar rabacji galicyjskiej, zaś w roku 1938 książę Roman Sanguszko przekazał zamek władzom miasta w celu założenia tam parku miejskiego. Pomimo rozpoczęcia badań archeologicznych i odsłonięcia części ruin, nie doszło jednak do urzeczywistnienia planów zagospodarowania tego terenu.
Szkoda, że tak niewiele zostało z monumentalnej siedziby możnych tarnowskich rodów. To tylko pielęgnowane z pietyzmem szczątki.
Przewodnik po zabytkach Tarnowa. Opracowany przez Agencję Informacyjną Radia Max na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa przy współudziale finansowym Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.